Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie: godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi, a gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzin, abyś wszedł pod mój dach. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do siebie, lecz powiedz słowo, a sługa mój będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu chodź, a przychodzi. Mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Kiedy przejrzymy sobie, kochani, dzisiejsze trzy czytania, to jeden motyw się w nich powtarza. On się także powtarza w psalmie. To jest motyw cudzoziemca. Salomon, tak jak słyszeliśmy, modli się, aby Bóg w świątyni, czyli w świątyni jerozolimskiej, wysłuchał cudzoziemców, którzy tam będą przychodzili się modlić. I także Salomon modli się, żeby imię Boże, żeby chwała tego imienia, cześć, rozprzestrzeniała się po ziemi. Żeby ten, który jest Bogiem Izraela, był sławny i był błogosławiony także na całym świecie. Potem, tak idąc nie po kolejności czytań, ale chronologicznie, potem jest Jezus, który przychodzi do setnika. Setnik, czyli wiadomo, dowódca grupy wojsk rzymskich, który tutaj jedna z nielicznych scen, kiedy starszyzna żydowska w Ewangelii jest pokazana bardzo pozytywnie. W imieniu tego setnika przychodzi, żeby Jezus poszedł tam uzdrowić jego sługę. Jest cudzoziemiec, który okazuje się, Jezus na niego wskazuje, że tak wielkiej wiary nie znalazł nawet w Izraelu, czyli wskazuje na niego, że tak naprawdę ten cudzoziemiec w pewnym sensie jest bardziej domownikiem Bożym niż ci, którzy uważają się za domowników, ci, którzy przez przymierze jako Izraelici są blisko Boga. No i wreszcie kwestia cudzoziemców i swoich u świętego Pawła. List do Galatów. Galacja to jest taka kraina na terenie dzisiejszej Turcji. Nam to się w tej chwili kojarzy, prawda, z krainami, gdzie islam panuje, czy kultura arabska. Wtedy to były takie same gdzieś tam prowincje rzymskie jeszcze i to była ta kultura. W każdym razie tam, gdzie zostają założone przez Pawła bardzo takie żywe gminy chrześcijańskie, właśnie w Galacji, pojawiają się jacyś ludzie, o których dzisiaj słyszymy, którzy głoszą Galatom, że oni powinni przestrzegać kalendarza żydowskiego, że powinni się obrzezać, że powinni tak naprawdę całą masę robić rzeczy, które należą do tego porządku Starego Testamentu, do zwyczajów żydowskich. I dzisiaj słyszymy, jak do tych młodych chrześcijan, do Galatów wywodzących się z narodów określanych wtedy jako pogańskie. Paweł mówi, że absolutnie nie musicie słuchać tamtych, którzy oni się uważają za takich swoich, za takich domowników Boga, a was będą przekonywali, że wy, jeżeli ich zwyczajów nie będziecie słuchać, to no, nie możecie być bliscy Bogu. To jest taki motyw cudzoziemca i swojego. I chciałem was, kochani, każdego jakby z osobna zapytać, kim wy się czujecie przed Bogiem i kim wy się czujecie w Kościele? Czy wy się czujecie domownikami, czy wy czujecie, że Kościół, czy w ogóle Kościół, czy Kościół w Polsce, czy ten Kościół akademicki, czy jakiś inny Kościół, czy jesteście tutaj u siebie? Czy przychodzicie, ale u siebie to jesteście bardziej w domu i w pracy? Czy wy czujecie się jakby takimi cudzoziemcami, którzy tu przychodzą do wspólnoty Kościoła, owszem, biorą udział w sakramentach i tak dalej, ale z takim dystansem? Czy to jest wasze miejsce, wasz Kościół? Wydaje się, że są takie dwie bardzo fałszywe postawy, które są dosyć napiętnowane w Biblii i też można jakby ślady tego napiętnowania znaleźć dzisiaj w czytaniach. Pierwsza postawa to jest postawa, którą ja sobie nazwałem Stara Gwardia. Wiecie, w każdym środowisku, nie, gdzie ludzie się zmieniają, przychodzą nowi, odchodzą starzy, w pewnym momencie pojawia się tak zwana Stara Gwardia. Ja pamiętam pierwszy raz zetknięcie, jak byłem jeszcze ministrantem, to i tam się chodziło co któryś tam dzień do kościoła, w tygodniu też trochę, w niedzielę zawsze, nie? Na święta pojawiali się jacyś obcy ludzie, których ja nie znałem z kościoła, którzy się ubierali tam w alby i w komrze. I oni wychodzili do ołtarza i oni nie służyli, nie czytali, tylko po prostu, ponieważ kościół był nabity w triduum, to oni elegancko sobie tak miejsca zajmowali. I w pewnym momencie zapytałem tam naszego szefa lektorów, dlaczego oni tak, brzydko mówiąc, przyłażą tutaj na te święta, a nic nie robią. I dowiedziałem się, że to jest właśnie Stara Gwardia. Czyli, że to są ludzie, którzy tam kiedyś byli, a teraz mają specjalne prawa tutaj. Jezus ma największe problemy w swoim życiu, w swojej działalności, największe problemy ma ze starą gwardią. Czyli takimi ludźmi, którzy już uważają, że oni nie muszą za dużo tutaj robić, nie muszą się specjalnie angażować, bo oni swoje już zrobili i teraz się im należą jakieś prawa z tego tytułu. Zobaczcie, to nie jest wcale takie rzadkie wśród nas, wśród katolików, że uważamy, że my już niespecjalnie musimy coś tutaj robić, starać się szukać, no bo co, no byliśmy ochrzczeni, u komunii byliśmy, ślub wzięliśmy w kościele. No, teraz elegancko możemy przychodzić sobie raz w tygodniu do kościoła, w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować, bo my jesteśmy stara gwardia i proszę się nas nie czepiać, swoje odrobiliśmy. Jest to szczególnie przykre, jak się widzi taką starą gwardię na przykład w środowisku duchownych, wiecie, bo to żadne środowisko nie jest od tego wolne, jak się widzi takich, prawda, utytułowanych, którym już się wszystko należy i którzy z tej pozycji mówią do ludzi, ale równie dużo tego spotyka się w każdym środowisku zawodowym i tak dalej i to jest pokusa, która zagraża każdemu z nas. To jest pokusa, która zagraża zaangażowanym studentom w duszpasterstwie akademickim, że na czwartym czy na piątym roku to oni będą już stara gwardia, bo tutaj wszystko wiedzą, jak działa i nie będą absolutnie otwarci na nowych. Nowi to niech sobie radzą, a my tu się będziemy bawić w naszym środowisku bardzo dobrze już. To jest jedna postawa. To jest postawa taka jak faryzeuszy. Druga postawa jest jakby przeciwna. Ja ją sobie nazwałem Easy Rider. Easy Rider to jest taki, wiecie, kiedyś film był o takim tam, co na motorze jeździł, to był Easy Rider. Easy Rider to jest człowiek, który jest wszędzie turystą, który się szczyci tym, że był i tu, i tam, i wszystko wie, jak jest, ale tak naprawdę on nigdzie nie jest na poważnie zakorzeniony. On nigdy nie poświęcił swoich szerokich, zdobywania szerokich horyzontów i tak dalej, po to, żeby gdzieś założyć dom, gdzieś osiąść. I wydaje mi się, że coraz więcej ludzi, którzy chodzą do kościoła, mają siebie za takich easy riderów, takich wierzących, ale cudzoziemców. Takich, którzy uważają, że Pan Bóg jasny, istnieje, jakieś prawo moralne powinno być, ale oni z tym kościołem, zwłaszcza z tym kościołem w Polsce, z tą całą bigoterią, z tą całą dewocją, to oni nie chcą mieć za bardzo nic wspólnego. Mówią, że wierzący tak, ale fanatyczny nie jestem. Co ma oznaczać, że wierzę, ale nie mam ochoty się zaangażować. Nie mam ochoty jakby podejść bliżej. Mam ochotę zachować dystans do tego wszystkiego. Jak mi ktoś mówi, że mógłbym przyjść na jakieś spotkanie jakiejś grupy, na przykład w duszpasterstwie, to od razu mnie odrzuca, bo ja jestem easy rider zasadniczo, a nie tam, że się mieszam z tym tłumem całym pobożnym. Ja tu nie pasuję. Kiedyś był taki filozof hiszpański, ładnie się nazywał Unamuno. Zasadniczo filozof takiej proweniencji postmodernistycznej, czyli generalnie założenie jest takie, że bardzo szlachetną rzeczą jest poszukiwanie prawdy. Ale twierdzenie, że się znalazło prawdę, jest pełne pychy i w ogóle to jest prymitywne utrzymywanie, że ja znalazłem prawdę. No, taka optyka jest dosyć kusząca, prawda? Być takim poszukiwaczem prawdy, ale nigdy nie wpaść w pychę, bo się zdobyło prawdę. Ale jednak ja myślę, że czasem tak jest, że my bardzo chętnie bylibyśmy takimi poszukiwaczami prawdy, bo to jest wygodne, wiecie, bo jak prawdę się znajduje, to ta prawda woła o to, żeby jej podporządkować swoje życie. Jak się znajduje prawdziwą miłość, to ta miłość zaczyna wołać, że to co, to już mnie nie opuścisz, prawda, będziemy razem. Niekoniecznie wprost, niekoniecznie słowami. Ale jeżeli znajduje się coś, co jest sensem życia, jeżeli doznaje się tego takiego swojego oświecenia małego, to wszystko to woła, żeby zacząć służyć czemuś więcej niż wyłącznie moje własne chęci, moja własna wola. I tak wydaje się, że byli w Ewangelii, tak jak bogaty młodzieniec, różni ludzie, którzy poszukiwali prawdy, ale nie bardzo byli gotowi do tego, żeby przy tej prawdzie pozostać, nawet jeżeli ją znaleźli. Jedni, stara gwardia, zapatrzeni są we własną przyszłość. Inni, easy riderzy, szukają, że może w przyszłości się coś wydarzy. Chciałem was zaprosić, żebyście dzisiaj zostali domownikami. Domownikami Pana Boga, domownikami Kościoła, żebyście dzisiaj zapragnęli stanąć po stronie uczniów. Uczniowie to są ci, którzy idą za Jezusem. Jezus staje twarzą do tłumów, mówi do tłumów. Uczniowie bardzo dobrze znają plecy Pana Jezusa, bo idą za Nim. Jezus zwraca się do tłumu, który szedł za Nim i mówi mu, temu tłumowi, w którym jest dużo starszyzny żydowskiej, że wy moglibyście być jak ten setnik, moglibyście mieć taką wiarę, moglibyście zechcieć być moimi uczniami. Już nie tylko teraz, żeby zobaczyć cud, ale zawsze moglibyście chcieć już iść za mną. Taką charakterystyczną rzeczą też dla domownika, dla ucznia Pana Jezusa jest to, że domownik i uczeń zaprasza cudzoziemców. Tak jak król Salomon, czy tak jak święty Paweł, który niósł Ewangelię innym. Wiara absolutnie nie jest jego prywatną sprawą. Jak uczeń i domownik, uczeń Jezusa i domownik Boga słyszy, że wiara jest prywatną sprawą każdego człowieka, to czuje się głęboko zraniony, bo czuje, że w tym momencie ktoś zabrania mu być sobą. Bo właśnie cechą ucznia i domownika jest to, że on innym będzie mówił i on będzie gościnny. Domownik w domu Bożym jest gościnny i chciałby mieć jak najwięcej gości. I chciałby, żeby ci goście dobrze się czuli w tym domu. I nie interesuje go to, żeby jak najbardziej skrytykować to, co jest złe w tym domu Bożym przed innymi ludźmi. Krytykować dobrze jest w swoim gronie, zwłaszcza w takim gronie, w którym możemy zrobić coś, żeby było lepiej. Natomiast ucznia i domownika nie interesuje to, żeby przed cudzoziemcami ten jego dom krytykować. To nie ma tak działać. Jego interesuje to, żeby ten dom był domem gościnnym. W tym wypadku, w wypadku naszej wiary, żeby pokazać innym ludziom wiarę jako coś dobrego, coś, co wzbogaca niesamowicie nasze życie. Coś, co jest błogosławieństwem dla nas i dla innych. Taka jest treść między innymi modlitwy króla Salomona, którą dzisiaj czytaliśmy. Także teraz, nie w przyszłości, ale teraz i za chwilę będzie taki moment, kiedy możesz powiedzieć, że Jezusowi, że nie chcesz być faryzeuszem ani wierzącym cudzoziemcem, że chcesz być tutaj, w tym kościele w Polsce, w kościele powszechnym, chcesz być domownikiem i uczniem Jezusa. Podczas ofiarowania, kiedy za chwilę będę ofiarowywał Panu Bogu dary chleba i wina, żeby zmieniły się w Jego żywą obecność w ciele i krwi, możesz razem z tymi darami ofiarować się Jemu, żeby stać się ciałem Chrystusa, bo Kościół jest ciałem Chrystusa. Czytamy o tym w niejednym liście. Podczas konsekracji możesz dołączyć do Niego. Możesz Mu powiedzieć, że chcesz tak jak On być cały dla Ojca i chcesz iść z Nim. I podczas komunii możesz odnowić tą jedność w swoim sercu. Może to być rzeczywiście zjednoczenie i prawdziwa komunia. Tego Ci życzę. Amen.